Analizujemy ewolucję rozumienia aksjomatów, na przykładzie przejścia od monopolu geometrii euklidesowej do pluralizmu systemów nieeuklidesowych. Główna teza jest jasna. Aksjomaty nie są niezmiennymi prawdami o naturze rzeczywistości. To świadome decyzje konstrukcyjne, swoiste przełączniki, które determinują właściwości całego systemu. Analiza piątego postulatu Euklidesa oraz geometrii sferycznej i hiperbolicznej dowodzi jednego. To, co uznajemy za oczywiste lub zgodne ze zdrowym rozsądkiem, jest często jedynie lokalną skutecznością modelu w określonej skali. Wnioski wykraczają poza ramy matematyki. Wskazują na filozoficzne i praktyczne konsekwencje tego odkrycia. Od modelowania złożonych sieci danych w informatyce, przez nawigację lotniczą, aż po krytyczną analizę ukrytych założeń w systemach prawnych i społecznych. Ostatecznie obraz matematyki zmienia się z zestawu dogmatów w warsztat narzędziowy, w którym wybór modelu jest aktem odpowiedzialności projektowej, a nie ślepym posłuszeństwem wobec jedynej prawdy. Aksjomaty to narzędzia, a nie prawdy. Teza ta brzmi zuchwale tylko wtedy, gdy postrzegamy matematykę jako marmurowy pałac, w którym każda teza jest nieruchoma i konieczna. Geometria nieeuklidesowa rozbiła te dekoracje dowodem. Pokazała, że można zachować rygor i spójność, a jednocześnie zmienić podstawowe założenia dotyczące natury przestrzeni. Wówczas aksjomat przestaje być boskim rozkazem dla umysłu, a staje się decyzją konstrukcyjną. System aksjomatyczny to silnik generatywny, a nie wyznanie wiary. Odrzucenie klasycznego postulatu równoległości, co rozpoznali m.in. Gauss, Bolyai i Łobaczewski, nie doprowadziło do chaosu, lecz do nowego porządku. XIX-wieczne geometrie nieeuklidesowe podważyły przekonanie, jakoby system Euklidesa był koniecznym warunkiem wszelkiego doświadczenia przestrzeni. Pewność w matematyce nie mieszka już w pojedynczym obrazie świata, lecz wewnątrz systemu, pod warunkiem przyjęcia jego reguł. Prawda geometryczna przestała być wyrokiem, a stała się umową o zasięgu obowiązywania. Jeśli zmienisz aksjomat, zmieni się świat konsekwencji. Nie wolno traktować historii nauki jako serii upokorzeń dawnych mistrzów. Geometria euklidesowa pozostaje niezastąpiona w budownictwie, mechanice czy grafice komputerowej. Błąd polegał na tym, że z lokalnej skuteczności uczyniono metafizyczny absolut. Piąty postulat Euklidesa ujawnia, jak niewielka zmiana w fundamencie może przebudować świat. W geometrii euklidesowej przez punkt przechodzi jedna równoległa, w sferycznej żadna, a w hiperbolicznej nieskończenie wiele. Trzy odpowiedzi na jedno pytanie. Trzy kosmologie rozumu. Lekcja ta uczy ostrożności wobec każdego systemu, który własne założenia przedstawia jako naturę rzeczy. Kto kontroluje aksjomaty, kontroluje przestrzeń możliwych wniosków. Geometria nieeuklidesowa dostarcza higieny myślenia. Geometrie nieeuklidesowe zmusiły filozofię do pytania, czy struktura naszego poznania jest jedyną możliwą strukturą przestrzeni. Pytanie to wróci w fizyce Alberta Einsteina. Tam geometria stanie się językiem grawitacji. Czasoprzestrzeń nie będzie już bierną sceną, lecz dynamiczną strukturą sprzężoną z materią i energią. Spór o geometrię nie był akademicką zabawą, lecz przygotowaniem języka, bez którego nie da się opisać wszechświata. Aksjomat stał się początkiem odpowiedzialności. Skoro możemy wybierać systemy, musimy rozumieć skutki tego wyboru. Matematyka nie stała się przez to słabsza, lecz dojrzalsza. Zamiast jednej mapy świata otrzymaliśmy atlas. Twierdzenie to mapa, a aksjomat to terytorium. Pojedynczy aksjomat jest jak zawias, który otwiera dom na zupełnie inne pokoje. Przez ponad 2000 lat piąty postulat wyglądał jak drobny detal, lecz gdy go poruszono, okazało się, że za drzwiami kryją się całe nowe wszechświaty. Geometria euklidesowa to kodeks płaskości i jeden z największych triumfów intelektu. Euklides zamienił intuicję w system, a doświadczenie oka i cyrkla w porządek twierdzeń. Aksjomaty stanowią warunki gry. Ustalają, co wolno uznać za punkt czy linię oraz jakiego rodzaju przestrzeń będziemy mapować. To model o ogromnej skuteczności w określonym zakresie. Piąty postulat rozstrzyga o całej ontologii tej przestrzeni. Mówi o tym, że przestrzeń nie zagina się, lecz zachowuje zerową krzywiznę. Pozwala na istnienie świata, który można powiększać i pomniejszać bez zmiany kształtu. Dzięki temu plan architektoniczny może być wierną miniaturą budynku. Bez tej stabilności nowoczesna technika byłaby niemal niemożliwa. Geometria euklidesowa jest więc czymś więcej niż teorią szkolnych trójkątów. Geometria euklidesowa to ukryta infrastruktura naszej cywilizacji. steruje inżynierią, architekturą i naszą codzienną orientacją w przestrzeni. Euklides odniósł sukces najwyższy. Stał się niewidzialny, ponieważ jego język wszedł w nawyk świata. Ta niewidzialność bywa jednak pułapką. Przyzwyczajeni do lokalnie płaskiego świata zapominamy, że lokalnie nie oznacza absolutnie. Na placu budowy geometria euklidesowa jest doskonałym przybliżeniem. Jednak w nawigacji lotniczej czy kosmologii płaska intuicja zawodzi. To lekcja z narodzin geometrii nieeuklidesowych. Płaskość nie jest przeznaczeniem przestrzeni, lecz założeniem, genialną fikcją operacyjną. Dojrzała nauka nie myła prostoty narzędzia z prostotą świata. W świecie Euklidesa przestrzeń jest neutralnym pojemnikiem. Suma kątów trójkąta wynosi dokładnie 180 stopni. W światach zakrzywionych ta zasada przestaje obowiązywać. Zmiana krzywizny zmienia arytmetykę kształtów. Twierdzenie Pitagorasa jest pieczęcią płaskiego świata. Nie jest ono prawem każdej możliwej przestrzeni, a jedynie przestrzeni płaskiej. Podobieństwo figur czy suma kątów trójkąta są prawdami lokalnie potężnymi, lecz systemowo uwarunkowanymi. Matematyka staje się przez to bardziej odpowiedzialna. Nie pyta już tylko o to, co wynika, ale z czego wynika i gdzie wolno dane rozwiązanie stosować. Geometria euklidesowa uczy zatem zaufania do formalizmu połączonego z podejrzliwością wobec absolutyzacji. Doświadczenie geometrii nieeuklidesowych uświadamia nam, że dany system może być tylko jednym z wielu. W tym miejscu geometria dotyka filozofii instytucji. Każdy porządek społeczny ma swoje tak zwane piąte postulaty. Założenia wbudowane w praktykę tak głęboko, że przestają być postrzegane jako założenia. Prawo przyjmuje określony obraz osoby i winy. Ekonomia konkretną wizję racjonalności. A technologia model użytkownika i danych. Te postulaty definiują, co zostanie uznane za naturalny porządek, a co za błąd. Aksjomat jest mały tylko na papierze. W praktyce jest ziarnem świata. Zdrowy rozsądek bywa jednak złudzeniem skali. To, co oczywiste w warsztacie. Nie musi być prawem wszechświata. Jest on znakomitym sługą małej skali i fatalnym cesarzem całości. Współczesna nauka nie odrzuca Euklidesa, lecz traktuje go jako eksperyment kontrolny. Dojrzała teoria nie musi niszczyć swojej poprzedniczki. Ona jedynie precyzuje warunki jej stosowalności. Można ją umieścić w większym atlasie. W centrum tego zbioru nadal stoi płaski świat Euklidesa, oszczędny i rygorystyczny. Jego piękno polega na tym, że z niewielu założeń wyprowadza ogromną liczbę konsekwencji. Geometria euklidesowa pokazuje, że można mieć rację, ale nie mieć całej racji. Dopiero stąd możemy przejść do piątego postulatu. Przez 2000 lat traktowano go jak kłopotliwy szczegół techniczny. W rzeczywistości był on ukrytym przełącznikiem między geometriami. Gdy go zakwestionujemy, otwierają się przestrzenie sferyczne i hiperboliczne. Pytanie o równoległe staje się pytaniem o naturę rzeczywistości. Współczesna wersja Playfera upraszcza to do stwierdzenia, że przez punkt poza prostą można poprowadzić dokładnie jedną prostą równoległą. To sformułowanie stanowi fundament całego państwa Euklidesa. Piąty postulat wymaga zaufania do tego, co dzieje się w nieskończoności. Jest to postulat o strukturze świata, a nie tylko o geometrii rysunku. Przez ponad 2000 lat matematycy próbowali dowieść piątego postulatu z pozostałych czterech, chcąc zabezpieczyć geometrię euklidesową przed pluralizmem. Paradoks polega na tym, że próby obrony doprowadziły do odkrycia republik. Giovanni Sacher chciał dowieść sprzeczności alternatyw wobec Euklidesa, lecz wyłaniał się cień nowej geometrii. Przełom nastąpił w momencie uświadomienia sobie, że zmiana postulatu nie niszczy geometrii, lecz jedynie monopol Euklidesa. Jeśli przez punkt poza prosty nie przechodzi żadna prosta równoległa, otrzymujemy świat sferyczny. Jeśli zaś przechodzi ich nieskończenie wiele, mamy geometrię hiperboliczną. Piąty postulat jest przełącznikiem płaskości. Zachowaj go, a otrzymasz przestrzeń o zerowej krzywiźnie, gdzie suma kątów trójkąta wynosi 180 stopni. Odrzuć go, a matematyka zaczyna przypominać laboratorium światów. Geometrie nieeuklidesowe to triumf rygoru nad przyzwyczajeniem. Nie mówią, że wszystko wolno, lecz że więcej niż jeden porządek może być ścisły. Geometria nieeuklidesowa uczy, że intuicja przestrzenna jest prowincjonalna. Wystarcza to do ustawienia ściany, ale nie do opisu czasoprzestrzeni wokół czarnej dziury. Intuicja jest znakomitym początkiem poznania, lecz marnym strażnikiem jego granic. Jeśli istnieją inne spójne geometrie, pytanie o przestrzeń komplikuje się radykalnie. Czy geometria opisuje strukturę świata, strukturę umysłu, czy może strukturę możliwych modeli? System ten działa lokalnie z ogromną skutecznością, jednak jako twierdzenie o każdej możliwej przestrzeni okazał się nieuprawnionym uogólnieniem. Oznacza to, że aksjomaty przestały brzmieć jak metafizyczne przykazania, a zaczęły przypominać decyzje projektowe. Geometria euklidesowa ustanawia porządek jednoznaczności. Jednak gdy uznamy to za naturę całego bytu, zaczyna się imperializm płaskości. Piąty postulat okazał się bramą do nowych geometrii. W świecie sferycznym nie istnieją proste równoległe. W świecie hiperbolicznym równoległość staje się obfitością. Odkrycie to zmieniło pojęcie dowodu. Prawda matematyczna staje się warunkowa względem aksjomatów, ale nie arbitralna. Geometria nieeuklidesowa nakazuje pytać, w jakim systemie została prawda wypowiedziana. Piąty postulat był szczeliną, przez którą matematyka ujrzała własną wolność. Wybór aksjomatu to akt projektowania, a nie odgórny dekret. Nowoczesna refleksja nie pyta już o jedyną prawdziwą geometrię, lecz jaka geometria obowiązuje przy danych założeniach. Prawdziwa siła matematyki nie tkwi w posiadaniu jednego świata, lecz w umiejętności konstruowania i porównywania wielu spójnych systemów. To nie jest kapitulacja przed wielością, to jest opanowanie wielości. Przejdźmy na powierzchnię kuli. I zobaczmy, co dzieje się z geometrią w przestrzeni o dodatniej krzywiźnie. Tutaj płaska intuicja zawodzi. Równoległe znikają. A trójkąty stają się bardziej kątowe niż uczy nas szkoła. Euklides musi ustąpić miejsca geometrii sferycznej, językowi ziemi i wielkich kół. Na sferze odpowiednikiem prostej jest geodezyjna, najkrótsza droga między punktami. Są to wielkie koła, okręgi powstające z przecięcia powierzchni kuli przez płaszczyznę przechodzącą przez jej środek. To dlatego trasy lotnicze na płaskich mapach wydają się dziwnymi łukami. W rzeczywistości samolot podąża najkrótszą drogą. To mapa zniekształca obraz. Największym wstrząsem jest jednak zanik równoległości. W świecie sferycznym nie ma linii równoległych. Każde dwa wielkie koła przecinają się w dwóch punktach. Krzywizna dodatnia wymusza zbieżność. La suma kątów trójkąta zawsze przekracza 180 stopni. Nadmiar kątowy jest miarą pola powierzchni trójkąta. Im większy trójkąt sferyczny, tym większy ten nadmiar. Wyobraźmy sobie trójkąt rozpięty między biegunem północnym a dwoma punktami na równiku, oddalonymi o 90 stopni długości geograficznej. Taka figura ma trzy kąty proste, a więc sumę kątów równych 270 stopniom. Na płaskiej kartce byłoby to niemożliwe, na kuli jest to zupełnie poprawne. Geometria sferyczna pokazuje również, że podobieństwo figur w sensie euklidesowym przestaje obowiązywać. Jeśli dwa trójkąty mają te same kąty, muszą mieć także to samo pole. Powiększanie figury zmienia jej kąty, gdyż przestrzeń nie pozwala kształtom rosnąć bez konsekwencji. Ta dziedzina matematyki służy nam w nawigacji, lotnictwie czy astronomii pozycyjnej, wszędzie tam, gdzie powierzchnia Ziemi nie może być traktowana jako płaska. Przy dalekich lotach czy pomiarach satelitarnych płaskość staje się uproszczeniem wymagającym korekty. Geometria sferyczna uczy rozumu skali. Co działa lokalnie, nie musi działać globalnie. Prowincjonalizm poznawczy polega na tym, że z małego miejsca czyni się miarę całego świata. Geometria sferyczna przypomina, że rzeczywistość posiada więcej niż jedną skalę. Szczególnie przejmująca jest tu redefinicja pojęcia prostej. Na sferze najkrótszą drogą jest łuk wielkiego koła. Choć na płaskiej mapie może on przypominać krzywą, na powierzchni kuli stanowi odpowiednik prostej. Prosto nie oznacza tego, co widzimy na mapie, lecz ruch zgodny z geometrią przestrzeni. Wniosek ten jest kluczowy w ogólnej teorii względności. Cząstki i promienie światła poruszają się po geodezyjnych czasoprzestrzeni. Z punktu widzenia geometrii światło podąża najprostszą dostępną ścieżką. Sfera uczy nas także skończoności bez brzegu. Powierzchnia kuli jest skończona, lecz pozbawiona krawędzi. Idea ta powraca w kosmologii, przy rozważaniu modeli wszechświata, o dodatniej krzywiźnie, skończonego objętościowo, lecz bezbrzeżnego. Geometria sferyczna dowodzi, że aksjomat o równoległych był wyborem całej organizacji przestrzeni. Wskazuje granice płaskości, mówiąc nam, że jej prawa działają w małych dzielnicach doświadczenia, ale nie rządzą całą planetą. W praktyce nawigacja morska, lotnicza oraz systemy satelitarne muszą uwzględniać krzywiznę Ziemi. Płaska mapa zawsze deformuje rzeczywistość. Geometria sferyczna jest konstytucją zamkniętej krzywizny dodatniej. to nie system chaosu, lecz system innego prawa. Alternatywa wobec Euklidesa nie oznacza rozpadu racjonalności, lecz racjonalność inną zbudowaną na innych przesłankach. Geometria sferyczna przygotowuje nas na geometrię hiperboliczną. Sfera zamyka przestrzeń i zwiększa sumę kątów trójkąta. Hiperbola czyni coś przeciwnego, otwiera przestrzeń w nadmiarze i sprawia, że obszar rośnie wykładniczo. To przestrzeń idealna dla sieci, hierarchii i chaosu. Jeśli geometria sferyczna mówi, że równoległych nie ma, to hiperboliczna odpowiada, że jest ich nieskończenie wiele. Opisuje się ją jako system o stałej ujemnej krzywiźnie Gaussa. Tam, gdzie sfera dąży do zamknięcia, geometria hiperboliczna wciąż produkuje więcej miejsca niż spodziewa się obserwator wychowany na płaskiej kartce. Równoległość staje się wachlarzem dróg. W świecie hiperbolicznym prawda staje się pluralistyczna. Nie ma jednej drogi nieprzecinania, jest ich mnogość. Kolejnym skutkiem ujemnej krzywizny jest deficyt kątowy trójkątów. O ile w geometrii euklidesowej suma kątów wynosi 180 stopni, o tyle tutaj jest ona zawsze mniejsza. Najbardziej zdumiewająca jest jednak wykładnicza ekspansja. W przestrzeni hiperbolicznej obwód i pole rosną w tempie wykładniczym. Oddalając się od centrum, przestrzeń przyrasta znacznie szybciej, niż pozwalałaby na to płaska intuicja. Hiperboliczny świat jest więc światem nieustannego rozrostu. Geometria hiperboliczna okazała się użyteczna w informatyce i uczeniu maszynowym. Ogromne grafy mają naturę rozgałęziającą się, a płaska przestrzeń euklidesowa nie oferuje wystarczająco miejsca, by odwzorować takie układy bez zniekształceń. Przestrzeń hiperboliczna wykazuje wobec nich naturalną gościnność, gdyż jej wykładniczy przyrost odpowiada ekspansji struktur drzewiastych. Wiele współczesnych problemów wynika z braku przestrzeni do sensownego ułożenia danych. Geometria hiperboliczna proponuje więcej miejsca na obrzeżach i lepsze oddanie globalnej struktury. Przykładem jest routing, czyli trasowanie pakietów w sieciach. Gdy topologia zostanie osadzona w przestrzeni hiperbolicznej, algorytmy mogą przesyłać dane optymalnymi trasami. W uczeniu maszynowym hiperboliczne osadzenia danych pozwalają uchwycić relacje z mniejszym błędem niż przestrzenie euklidesowe. Dla stołu wystarczy Euklides, dla Ziemi geometria sferyczna, a dla eksplodujących struktur informacji hiperbola. Matematyka nie jest muzeum wiecznych kształtów, lecz warsztatem narzędzi. To nie jest twierdzenie matematyczne o społeczeństwie, lecz interpretacyjna analogia. Pokazuje ona, że geometria uczy nas wyobrażania sobie struktury. Kluczowe są tu modele wizualizacji geometrii hiperbolicznej, ponieważ pełnej płaszczyzny tego typu nie da się po prostu położyć przed oczami jak kartki papieru. Najsłynniejszym rozwiązaniem jest dysk Poincarego. Cała nieskończona płaszczyzna zostaje w nim zamknięta wewnątrz skończonego okręgu. Model ten zachowuje kąty lokalne, choć deformuje odległości. To właśnie on leży u podstaw grafik Maurica Corneliusa Uschera z serii Circle Limit. Drugim klasycznym modelem jest górna półpłaszczyzna. Różne modele mogą przedstawiać tę samą geometrię, akcentując odmienne jej własności. Żaden z nich nie jest samą przestrzenią, każdy pozostaje narzędziem reprezentacji. Matematyka po geometrii nieeuklidesowej staje się świadoma własnych interfejsów. Reprezentacja jest zawsze wyborem, a wybór bez świadomości kosztów jest tylko elegancką postacią naiwności. Przykładem namacalnej matematyki jest praca Dejny Tiaminy, która udowodniła, że płaszczyznę hiperboliczną można modelować poprzez szydełkowanie. Geometria hiperboliczna staje się tu doświadczeniem zmysłowym i przywraca matematyce ciało. Wartość tych form tkwi w ich konstrukcji. Kształty siodłowe efektywnie rozprowadzają naprężenia, co pozwala tworzyć lekkie i wytrzymałe dachy. Dzięki drukowi trójwymiarowemu oraz technologiom CNC geometria przestaje być tylko opisem, a staje się językiem wytwarzania. W rzeczywistości wirtualnej geometrie nieeuklidesowe pozwalają projektować światy wolne od reguł płaskiej przestrzeni. Pojawia się jednak opór ciała. Ludzki błędnik i wzrok mogą zareagować dezorientacją lub nudnościami. Czasem trzeba zatem poświęcić matematyczną wierność na rzecz komfortu percepcyjnego. Nie żyjemy po prostu w geometrii. Żyjemy w świecie, który zależnie od skali i celu wymaga różnych geometrii. Prawda formalna nie jest monolitem, lecz porządkiem warunkowym. Zawsze pyta o aksjomaty, model i zastosowanie. Czy nasze poczucie rzeczywistości jest odkrywaniem obiektywnego świata? Czy jedynie korzystaniem z lokalnego interfejsu, który zbyt długo udawał uniwersalny? Być może największą pułapką intelektualną nie jest błąd w obliczeniach, lecz przekonanie, że mapa, którą trzymamy w dłoni, jest tożsama z terytorium. Pozostaje pytanie, jakie piąte postulaty sterują dziś naszymi systemami społecznymi i kto z nas odważy się potraktować je nie jako konieczność, lecz jako wybór?